Wojna to czas, w którym normą staje się to, co dotychczas objęte było
do
zakazem.
Do fizycznego bólu i cierpienia człowiek może się przyzwyczaić. Nie czuje po pewnym czasie nic. Robi się jak
Szanowni Państwo, uchodźcy, co my o nich wiemy? W naszym spektaklu główna bohaterka opowiada o swoich przeżyciach od wybuchu wojny w grudniu 1994 do czasu emigracji w 2004 roku. O problemach,
w żadnym ludzkim języku nie ma słów na opisanie tego, co z nami wyprawiali. Większość zębów mam.
Wojna jest czymś więcej niż polityczną rozgrywką między państwami i narodami.
Troszkę z przerażenia zastygła. Na 4 lata przestała mówić. Zatrzymała się w rozwoju, bomby wydrożyły w jej umyśle i psychice. Potężny leje.
Trauma oblepia każdą rodzinę i ciągnie się jeszcze przez kilka pokoleń. Plączą ścieżki życia nawet tym, którzy urodzili się wiele lat po niej.
W spektaklu Ucieczka na scenę wyszło 7 kobiet z Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Białymstoku. Poza sceną każda z nich mierzyła się ze swoimi historiami.
Tak, ta historia została we mnie i odbiła się bardzo na moim życiu.
Odbijają się tamte opowieści moich rodziców. Jak uciekali przed bombardowaniami. Rzeczy swoje pochowali w piwnicy, uciekli gdzie indziej. Było tam pianino, bo mój tata był muzykalny. I tylko wyszli z tego pomieszczenia i akurat bomba trafiła w to pomieszczenie, czyli mieli bardzo wiele szczęścia w swoim życiu.
Moja mama miała wtedy 15 lat. Ustawili wrzątek 6 czy 7 osób, ustawili RKM i zaczęli strzelać. Mamie 3 czy 4 kule przeszły przez spódnicę, zabili tatę i tam jeszcze kilka osób. W ogóle nie chciało o tym mówić. Ale jak był taki projekt i trzeba było jakieś wspomnienia napisać, ja już siedziałam i tam sobie coś pisałam. Mama mówi, co ty tam robisz? I mama mi to wszystko opowiedziała tak po kolei. Zostają ślady w psychice, we wszystkim. No może ja taka pokrzywdzona nie czuję się, ale pamięć jest.
Mamę Niemcy pobili, też zęby jej wybili, bo aresztowali ojca i no to mnie na ręce, bo ja byłam malutka i brata za rękę i uciekła z domu tak jak stała. No, ja w wieku 3 lat przestałam chodzić, ponieważ nie było co jeść. No niestety, to była wojna. Dopiero po wojnie, jak mnie tu mama przywiozła do Białegostoku, właśnie do Jeronik, do dziadków, to oni mnie odkarmili. To są takie wspomnienia, które człowiek ukrywa, bo to, żeby nie pamiętać o tym, bo to za trudne wszystko jest.
Nikt z mojej rodziny nie zginął w czasie wojny. To może dlatego ja to troszkę inaczej do tego podchodzę. Owszem, no, wzbudza to we mnie jakieś ogromne emocje, ale no, może nie dotyka mnie to tak bezpośrednio.
Mój tato jako 17-latek został pojmany przez Niemców i przybywał praktycznie do wyzwolenia w obozach koncentracyjnych, w Gusen-Mauthausen i w Dachau. Ojciec nie chciał o tym mówić. Dopiero w niektórych sytuacjach, przy jakiejś okazji, po alkoholu, był na rauszu, to czasem opowiadał historie, które mroziły krew w żyłach w jednym z obozów, już nie pamiętam którym, żeby utrzymać te porcje, racje żywnościowe. Spało ich tam po 2 czy po 3 na pryczy, już nie wiem, to nie zgłosił śmierci swego towarzysza, z którym tam w tym baraku spał, po to tylko, żeby móc przez ten 1 czy 2 jeszcze jego jedzenie zjeść, bo byli wiecznie głodni. Z tego, co tato mówił, to chleb to był rarytas, obierki, jakieś brukwie. Jak wrócił w 1945 roku, jako 21-letni. Chłopak ważył 37 kilo. Przy wzroście około 1,80 m. Opowiadał o tym, jak było strasznie zimno, zimą. Opowiadał o karach. Takie przysłowiowe żabki, podskakiwanie. Opowiadał o wszach, o robactwie. Czasem jak ktoś chciał udowodnić, jak to właśnie dobrze teraz jest, a jak było, no to rzucał taki tekst. Wojna kojarzyła mu się z byciem w obozie i tylko o tym mówił. Rodzice jego mieszkali pod Łodzią na wsi i tą wojnę tam przeżyli i dziadek i babcia moja. Natomiast o wojnie jeszcze bardzo dobrze poznał żydowski repertuar piosenek. Teraz mi się skojarzyło, bo jak miał mocno w czubie, śpiewał piosenki żydowskie. Była piosenka o Żydzie, który miał jednego tam synka, którego bardzo kochał, wszystko mu tam nieba uchylił. Srulek, bo tak srulek nawet śpiewał, z tym akcentem się żenił, to nie zaprosił tego ojca na własny ślub. I mój ojciec odgrywał całą scenkę, łącznie z łzami, płakał, śpiewał. To było zawsze gwóźdź programu, czy gdzieś już myśmy też nawet podpuszczali ojca, tato to zaśpiewa i srulek piosenkę. No i ojciec wtedy śpiewał. I jak to się odbyło w moim życiu? O, właśnie do tego chciałam wrócić. Ta wojna zostawiła też ślad w umyśle mego ojca. Mój ojciec nie żyje już kilkanaście ładnych lat, ale nie był dobrym człowiekiem. Te przeżycia wojenne, wiem, że to one były straszne. Nie potrafię sobie nawet wyobrazić, jak bardzo by tego nie przeżyłam, ale spowodowały, że wyzwolił się swego rodzaju sadyzm w nim i chciał mieć władzę. I na co dzień tego nie okazywał, ale jak już była jakaś sytuacja, że więcej wypił, to wtedy znęcał się nad nami wszystkimi. Fizycznie, strasznie. Bił. Bił mamę, kopał. Bił mnie. Zaznaczam, że mój ojciec był przewodniczącym Miejskiej Rady Narodowej, prezesem PSS-ów, bo ja nie jestem z Białegostoku. Jestem z małego miasteczka na Warmii i Mazurach. Przekochany, miły dla ludzi. Dopóki się za ostatnim obcym zamykały drzwi. Wtedy drugi człowiek wstępował w niego. Jeśli był trzeźwy, to zamykał się w literaturze. Pracował i czytał. Czytał nocami, dniami. Jego wykształcenie, inteligencja była wprost proporcjonalna do jego okrucieństwa. Tak to odbierałam. Nigdy się nie przewracał, nigdy nie był kotą, ale robił się agresywny, rzucał przedmiotami, chwytał za siekierę, ganiał na nasz siekierę po domu, uciekałyśmy na górę. Babcia zamykała drzwi, to je wyważał. Babcia wiązała prześcieradła. Uciekałyśmy z pierwszego piętra w koszulach nocnych do sąsiadów. Jak byłam mniejsza, potrafił wziąć mnie na ręce i rzucić mną w mamę. Przychodził pijany, spałyśmy, mama spała. Potrafił ją budzić, kopiąc w twarz. Znęcał się nad bratem. Byłam bita do 17 roku życia. Za każdą rzecz, która się ojcu nie podobała. Ktoś zadzwonił do mnie i poprosił mnie do telefonu, a się nie przedstawił. To był świetny pretekst do tego, żeby mnie uderzyć. Żeby mi spuścić, tak jak on mówił, w papę. O, to było jego powiedzenie, dam ci w papę. I dawał mi w papę, zalewałam się krwią. I zbuntowałam się już, jak miałam 17 lat i rzuciłam się autentycznie na ojca. Szamotaliśmy się i się przestraszył, bo powiedziałam, że po prostu go zabiję któregoś razu, jeżeli jeszcze raz spróbuje mnie albo mamę uderzyć. Podstępnie, w śnie, ale cię zabiję. I ojciec autentycznie się chyba przestraszył, bo mama mówi, że jakiś czas spał z młotkiem pod poduszką. Groził mi bardzo często. Jak byłam jeszcze dziewczyną 15-16-letnią, sadzał mnie na przykład przy stole i kazał mi pić wódkę. Zmuszał mnie do picia alkoholu i mamę. Jeżeli ktoś nie chciał, to potrafił wylewać w twarz kieliszek wódki albo mamy, otwierał w ten sposób buzię i na siłę wylewał alkohol. I jak później mamę pobił czy nas, to mówił, idź teraz, dzwoń na milicję, idź. Zmierzał i tobie i mnie. Zobaczymy, czy ty jesteś trzeźwa. To znęcanie się nad nami było czasem wręcz wyrafinowane. Bo na przykład potrafił psa zaciągnąć, bo mieszkaliśmy w domu jednorodzinnym, na piętro i zrzucał go po schodach do tej pory, aż pies stracił przytomność. Nie mogę o tym spokojnie mówić. Ponad pół wieku temu działo się to wszystko, ale właśnie byłam na terapii niedawno i wyszło ze mnie to, czego gdzieś tam nie pamiętałam. A pamiętam teraz rzecz straszną, molestowanie ojca mnie przez ojca, bo byłam już kilkunastolatką, kiedy przychodził do mojego łóżka i pakował mi język do buzi, całował mnie tak jak mężczyzna, no, całuje kobietę. Ja nigdy jako dorosła osoba nawet nie myślałam. Parę lat temu na terapii sobie o tym przypomniałam. To gdzieś ze mnie wylazło. Biorąc pod uwagę, że mam męża i mam zięcia i mam syna, jakby się tak zachowywali wobec swoich dzieci, to jest nie do pomyślenia. A ja to wszystko przeżyłam, ale to musiało być dla mnie straszne, skoro ja to tak głęboko schowałam, że wylazło to w wieku, jak miałam 50 parę lat. Ale mam wspomnienia, kiedy wchodziłam w kuchnię na kredens, żeby coś tam zdjąć, a kredens taki był dwuczęściowe kredensy, te starodawne, nadstawka i góra. I ten kredens nie był umocowany, a żołnierze malowali nam mieszkanie, bo ojciec miał znajomości wśród tam oficerów i przesyłali tam, jak coś trzeba było pomóc w domu. I ja pociągnęłam na siebie tą nadstawkę i ona spadła. I ja z tą nadstawką do tej farby, miska z farbą stała. I pamiętam, że mój ojciec akurat przyszedł ze znajomymi i wszedł tak jakby na to, że ja już w tej misce siedziałam i powiedział tak, może dlatego, że byli te obcy. No słuchaj, po imieniu do mnie, miałaś dostać dwie czekolady, ale za to, że tak nabroiłaś, to dostaniesz tylko jedną. I wręczył mi tą jedną czekoladę. To też pamiętam. No, jaki to tata był wtedy dobry. No i lubił, jak przychodził pijany, to brał mnie na ręce i tak, żebym wchodziła po nim na przykład wysoko, wysoko, tam aż gdzieś. I to, jak, to był taki rodzaj zabawy i mnie się to wtedy podobało, jak pamiętam, miałam te 4 czy 5 lat. To chyba takie najwcześniejsze moje wspomnienia. Nie wiem, jakim był chłopcem. Nie miałam nigdy okazji zapytać o to babci ani dziadka. Bo już jak mnie to zaczęło interesować, to już oni nie żyli. Natomiast wiem o tym, że mój ojciec do 30 chyba 5 roku życia nie pił alkoholu, nie palił papierosów. Że tak jakby z budowaniem własnego życia, rodziny, osiąganiu coraz więcej pięcia się po szczeblach kariery zawodowej robił się coraz gorszy. Pewnie więcej stresu i jakoś sobie nie radził z tym wszystkim. No i brał odwet na nas, no w domu. Chciał pokazać, że on tu jest nadal szefem, panem, władcą. W jednej z takich awantur już jakiejś 17-18-letniej osoby, może więcej nawet, to ja mu kiedyś powiedziałam, czy tak w złości, czy ty byłeś na pewno więźniem? Czy ty może byłeś kapo albo kim gorszym w tym obozie? Bo dla mnie to było niewyobrażalne. Człowiek, który przeżył takie straszne rzeczy, doświadczył tyle zła, przemocy, że będzie to na najbliższych później powielał, jakby to robił. Nie pamiętam, chyba nie było dyskusji na te tematy, a jeżeli była, to na zasadzie ja ci kurwa zaraz pokażę, czy coś takiego. No i to było. Uspokój się, mama. Mówiła, święta, zobacz, naszykowałam. Co? Naszykowałaś? Ja ci tu i garki, i pieczyste, i różne rzeczy. Wszystko było rzucane na podłogę, deptane. I przy tej agresji to dla mnie było patologią, że dosłownie toczył pianę z ust. On był, to widać było, że to jest no psychopata. Wiedziałam, że muszę odejść z domu w ogóle, od ojca. Uwolni się spod jego jak gdyby władzy i takiej bezradności. Ja przecież uciekłam na drugi koniec Polski do pracy, żeby nie być w domu, bo albo bym się stała jak on, albo razem byśmy siedzieli i pili i później się bili, albo bym, nie wiem, nie żyła już do tej pory. Także teraz jak tak myślę z perspektywy czasu, to sama zachodzę w głowę. Jak nam się udało w miarę normalnie, bo mi się czasem wydaje, że ja jestem na granicy zwariowania i normalności. przeżywając to dzieciństwo, później śmierć syna, później taką tragiczną śmierć mamy. To wraca falami. Przy normalnym funkcjonowaniu. Ja jestem bardzo pogodnym człowiekiem, pełnym humoru, ale co jakiś czas ta fala tęsknoty i tego żalu i bólu i ten, no, wraca. To się nigdy nie zmieni. Tak samo wspomnienia z domu, który ja nie jeżdżę tam. Dla mnie to jest to miejsce, jest dla mnie miejscem traumatycznym. Ludzie lubią wracać do dzieciństwa, do swoich rodzinnych stron. Ja omijam to miejsce jak najdalej. Mam przecież fajne też wspomnienia, ale to zabiło tą chęć bycia tam. I to uważam, to jest ta trauma, to jest to, co zostawiła wojna po nim. No i my już jako rodzina niestety też przeżyliśmy to, uczestniczyliśmy jakby w tej traumie, bo nie było lekko, nawet ciężko. Ale jak zachorował i poprosił mnie o pomoc i widziałam ten jego strach w oczach, strach przed śmiercią i cierpieniem. Jak gdyby wiele rzeczy wtedy zrozumiałam i odpuściłam. Może ja też dojrzałam, bo już miałam swoją rodzinę, swoje dzieci, inaczej się patrzyło. I rodzice się starzeli. No, ale do dzisiaj nie umiem powiedzieć, że kocham, czy kochałam swego ojca. Może to jest jakiś... Nie umiem tego... Żal mi go, współczuję mu teraz. Z perspektywy czasu, patrząc, że musiał się męczyć. No i niech jest szczęśliwy w przestworzach tam, gdzie jest. Modlę się o niego i proszę Boga, żeby darował mu. No, on już pokutę przeszedł na ziemi swoją jakąś. Niech będzie szczęśliwy tam, gdzie jest.
Wojna to czas, w którym normą staje się to, co dotychczas objęte było zakazem. Zakaz odbierania życia zmieni się podczas wojny w nakaz zabijania.
Potem ciało skamieniało. Przestałam odczuwać ból. W żadnym ludzkim języku nie ma słów na opisanie tego, co z nami wyprawiali. Większość zębów mam wybitą.
Trauma oblepia każdą rodzinę i ciągnie się jeszcze przez kilka pokoleń. Plączą ścieżki życia nawet tym, którzy urodzili się wiele lat po niej.